Proszę, otwórzmy Ewangelię według świętego Jana na rozdziale 6. Będziemy dzisiaj czytali wersety od 1 do 14. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego, a szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Stąpił tedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi. A była blisko Pascha, święto żydowskie. A Jezus, podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludzi przychodzi doń, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę. Sam bowiem wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra: jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Ale cóż to jest na tak wielu? Rzekł Jezus: każcie ludziom usiąść, a było dużo trawy na tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy, rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym. Podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich: pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami, pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli: ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Cud nakarmienia 5000 mężczyzn jest jednym z najbardziej spektakularnych znaków dokonanych przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. We wcześniejszych rozdziałach Ewangelii świętego Jana czytaliśmy o 3 innych cudach poświadczających godność mesjańską Jezusa. Pierwszym cudem opisanym przez świętego Jana była przemiana wody w wino na weselu w Kanie Galilejskiej. Drugim – uzdrowienie syna dworzanina z Kafarnaum. Trzecim – uzdrowienie w Jerozolimie człowieka, który chorował od 38 lat. Jednak ze wszystkich cudownych dzieł, których dokonał Jezus, żaden inny nie został uczyniony przed tak wieloma świadkami. Pamiętajmy również, że ze wszystkich cudów opisanych w Ewangeliach, jedynie zapisany przez wszystkich ewangelistów jest właśnie cud nakarmienia 5000, o którym dzisiaj czytam. Już sam ten fakt, podobnie jak 4-krotnie powtórzony opis ukrzyżowania i zmartwychwstania Chrystusa, świadczy o tym, że powinniśmy przyjrzeć się Mu z należytą uwagą i pieczołowitością. Wydarzenie to jest bardzo istotną lekcją dla całego Kościoła. Z lekcji tej, jeśli dobrze ją przerobimy, nauczymy się wiele o Chrystusie oraz naszych obowiązkach wobec Niego i innych ludzi. Niech nasze oczy nie będą skoncentrowane jedynie na tym, co cielesne, lecz na Chrystusie. Najpierw więc przyjrzyjmy się opisanym faktom, by następnie wyciągnąć z nich właściwe wnioski. Święty Jan zaczyna swoją relację od zdania: potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Słowo potem nawiązuje do wydarzeń opisanych w rozdziale 5. Znak, o którym dzisiaj czytamy, miał miejsce po obronie Jezusa, którą wygłosił przed religijnymi przywódcami Izraela. W tej zdumiewającej przemowie naszego Pana, która zajmuje tylko 29 wersetów, zostaje wyjaśniona zarówno boska, jak i ludzka natura naszego Chrystusa. Po tych wydarzeniach przyszedł czas na dokonanie kolejnego znaku, który unaoczni Izraelowi, iż Jezus jest wszechmocny, gdyż jest w pełni Bogiem. Jednak między tymi dwoma wydarzeniami minęło sporo czasu. Jeśli bowiem święto, o którym mowa na początku 5 rozdziału, było Paschą, a Żydzi często nazywali Paschę po prostu świętem, wówczas minął prawie rok do zdarzeń z rozdziału 6. Jan, w przeciwieństwie do innych ewangelistów, nie koncentruje się na faktach, lecz na przekazywaniu doktryn i nauki Chrystusa. Również to powinno nas skłonić do szczególnej uwagi. Warto przyjrzeć się ludziom, którzy otaczają tutaj naszego Pana. Nie widzimy wokół Niego elity religijnej i społecznej ówczesnej Judei, lecz czytamy, że szło za Nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Za Chrystusem podążał tłum ludzi, którzy w oczach naczelnych kapłanów i faryzeuszy był przeklętym motłochem. O niskim statusie materialnym tych ludzi może świadczyć fakt, że nie zaopatrzyli się w odpowiednią ilość pożywienia, idąc do Jezusa. Tylko jeden chłopiec miał 5 chlebków jęczmiennych, które były nazywane w tamtych czasach chlebem biedaków, oraz 2 ryby. Ludzie ci widzieli cuda, które czynił na chorych i dlatego towarzyszyli Jezusowi. Nie powinniśmy jednak patrzeć na nich z perspektywy naszych czasów i ludzi, którzy szukają jedynie uzdrowień i szczególnych przejawów mocy. Izrael miał bowiem rozpoznać Chrystusa właśnie po zapowiedzianych w księgach Starego Testamentu cudach i znakach. Dzisiaj mamy wierzyć w pozostawiony nam przekaz biblijny. Sam Chrystus jednoznacznie stwierdził w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 5, wersecie 36. Dzieła bowiem, które mi powierzył Ojciec, abym je wykonywał, te właśnie dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ze względu na dzieła Chrystusa ludzie ci poszli, jak stwierdza święty Mateusz, na miejsca odludne. Poszli tam, gdyż chcieli doświadczyć mocy, którą posiadał Jezus i która potwierdzała prawdę, że jest On zarówno Synem Bożym, jak i Synem Dawidowym. Zapewne wielu z nich chciało też wysłuchać Jego nauczania, by po tych znakach oraz słowach móc stwierdzić, czy naprawdę jest On Mesjaszem. Pan bowiem przybył na to miejsce, aby nauczać. Wstąpił tedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi, czytaliśmy w 3 wersecie czytanej dzisiaj Ewangelii. Zwróćmy uwagę, że bardzo podobnie zaczyna się opis kazania na górze. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 5, wersecie 1 czytamy. Tedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Z podobieństwa w obu fragmentach możemy wnioskować, że opisane jest tutaj podobne zdarzenie. Zatem nauka zawarta w tym znaku jest równie ważna dla Kościoła, jak ta, którą wypowiedział Chrystus w kazaniu na górze. Znak ten, podobnie zresztą jak inne, nie miał jedynie na celu nakarmienie 5000 i uwiarygodnienie Jezusa jako Chrystusa, lecz również był ważną nauką dla apostołów i całego Kościoła. Również czas wystąpienia znaku nie jest bez znaczenia. Apostoł Jan zwraca uwagę, a była blisko Pascha, święto żydowskie. Po pierwsze, służy to temu, by czytelnik wiedział, jaki okres czasu minął między obroną Chrystusową a tym cudem. Po drugie, jest to podkreślenie, że ten cud związany jest z Paschą. Po trzecie, apostoł Jan, który był etnicznym Żydem, stwierdza, że Pascha jest świętem żydowskim. Wiemy, że prawo ceremonialne, w tym i Pascha, zostały wypełnione w Chrystusie. Zatem święty Jan pokazuje wyraźnie, że chrześcijanie w czasie, kiedy apostoł spisywał Ewangelię, nie obchodzili żydowskich świąt. Ewangelista Jan w wersecie 5 pisze: A Jezus, podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? Reakcja naszego Pana świadczy o Jego wielkim miłosierdziu. Kiedy zobaczył mnóstwo ludzi, wiedział, że potrzebują oni pokarmu. Czytając te słowa, zapamiętajmy, że Bóg doskonale zna nasze potrzeby i na pewno zaspokoi je w najlepszy z możliwych sposobów. W końcu ten, który nakarmił 5000, powiedział również w Ewangelii Mateusza w rozdziale 6, wersecie 33: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Bądźmy więc gotowi doświadczyć wielkich niewygód, kiedy pójdziemy za Nim na miejsca odludne, gdzie wydaje się, że chleba nie znajdziemy. Ewangelista Marek, opisując ten znak, dodaje w 6 rozdziale swojej Ewangelii, w 34 wersecie: a wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza, i począł ich uczyć wielu rzeczy. Chrystus ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza. Pamiętajmy, że Boża litość dla człowieka objawia się poprzez danie mu Słowa Bożego i jego wyjaśnienie. Kiedy w Biblii czytamy o braku pasterzy, to zawsze chodzi o to, że nie ma nauczycieli Słowa Bożego, czyli ludzi dbających o lud Boży i wydający im właściwy pokarm. Chrystus jest najwyższym pasterzem Izraela i dlatego w liście do Efezjan święty Paweł Apostoł w rozdziale 4, w wersetach 11 i 12 pisał: on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Obecnie w Kościele, po pełnym objawieniu Boga, Bóg nadal pozostawił pasterzy i nauczycieli i bez wątpienia biblijne pasterstwo, pastorowanie wiąże się z nauczaniem. Tam bowiem, gdzie pasterz, tam najedzona i bezpieczna trzoda. Gdzie pasterza brak, tam głodne i swawolne owce. Dlatego też Chrystus Pan mówi do swoich uczniów, których powołał na pasterzy Izraela: wy im dajcie jeść, jak to czytamy w Ewangelii według świętego Łukasza w rozdziale 9, wersecie 13, a w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 6, w wersetach 5 i 6 czytamy: rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę. Sam bowiem wiedział, co miał czynić. Wydaje się, że Jezus żąda rzeczy niemożliwej od swoich uczniów. Pomyślmy przez chwilę, jakbyśmy zareagowali na takie wyzwanie. Jesteśmy na pustkowiu, a Chrystus rozkazuje nam nakarmić około 5000 mężczyzn. Realnie rzecz biorąc, rzecz jest niewykonalna. W pobliżu nie ma sklepów, a nasz portfel nie jest wystarczająco zasobny na tak duży wydatek. Czy Pan o tym nie wie? Czy Jego polecenia są niemożliwe do wypełnienia? Nigdy tak nie myślmy. Bóg doskonale zna rzeczywistość i nasze ograniczenia. Każde słowo, polecenie czy przykazanie wypowiada zupełnie świadomie. On doskonale wie, co należy robić i uczy nas, byśmy zupełnie zaufali Jemu i Jego metodom działania. Stąd też próby w naszym życiu, które właśnie uczą nas ufać Bogu i pełną nadzieję powierzyć w Jego Słowie. Rozwiązanie problemu, przed jakim wtedy stanęli uczniowie, było bardzo bliskie. Tym rozwiązaniem był Chrystus Pan. Uczniowie jednak jeszcze tego nie zauważali. W wersetach od 7 do 9 czytamy: odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra. Jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Ale cóż to jest na tak wiele? Widząc problem, uczniowie zapomnieli o poprzednich 3 znakach Chrystusowych. Skupili się jedynie na swoich środkach. Niestety, często jest tak, że widząc tłumy ludzi, którzy nie mają dostępu do chleba żywota, postępujemy podobnie. Myślimy, jest nas niewielu, nie jesteśmy dość bogaci, nie możemy nic zrobić. 200 denarów, 200 dniówek robotnika to zbyt mało, by zaspokoić potrzeby, a przecież i tego nie mamy. W takiej sytuacji trzeba stać się jak dziecko i wierzyć, że to, co mamy, w zupełności wystarczy. Trzeba zaufać, że Pan jest w stanie pomnożyć nasze niewielkie zasoby na tyle, że staną się wystarczające. Ta historia pokazuje wyraźnie znaczenie słów Pana, które są zapisane w Ewangelii Mateusza w rozdziale 18, wersecie 3. Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Człowiek nawrócony wszystko oddaje Bogu, daje całego siebie, cały swój potencjał. I co dalej? W wersecie 8 i 9 czytamy, rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, ale cóż to jest na tak wiele? Andrzej słusznie ocenił, że 5 chlebków jęczmiennych i 2 rybki to zdecydowanie za mało. Jednak zapomniał, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Zapomniał też o historii z życia proroka Elizeusza, którą można przeczytać w 2 Księdze Królewskiej w 4 rozdziale, w wersetach od 42 do 44. Potem przyszedł pewien człowiek z Baal Szalisza i przyniósł dla męża Bożego chleb z pierwszego ziarna, 20 chlebów jęczmiennych i wór świeżego ziarna, a on rzekł, daj to tym ludziom, niech się najedzą. A jego sługa rzekł, jakże mam to dać dla setki ludzi? A on na to, daj to tym ludziom, niech się najedzą, gdyż tak mówi Pan, najedzą się i jeszcze pozostaną. A gdy im to dał, najedli się i jeszcze zostawili według słowa Pańskiego. Być może Andrzejowi to nie sam problem, ale jego skala wydawała się zbyt wielka. W końcu 5000 mężczyzn to nie 100. Jednak tutaj był ktoś o wiele większy niż Elizeusz. Był to sam Bóg. Pamiętajmy, że ze Słowa Bożego i tylko z Niego uczymy się, jak działa Bóg. Szczególnie Stary Testament jest swoistą księgą Bożych precedensów. Oddajmy Bogu nasze skromne zasoby i uwierzmy, że On najwłaściwiej je wykorzysta. Przecież gdy Andrzej, brat Szymona, Piotra, powiedział Jezusowi, czym dysponują, ten dokonał wielkiego cudu. Ewangelista Jan pisze w wersetach od 11 do 14. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy, rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym. Podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich, pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli, ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. 5 chlebów biedaków i 2 ryby to niewiele. Jednak dzięki błogosławieństwu Chrystusowemu jest to pokarm w zupełności wystarczający, aby nakarmić nim tłumy. Zastanówmy się, znając te fakty, czego jeszcze Pan uczy nas przez ten znak. Chrystus uczy nas zatem, że On jest Bogiem Wszechmogącym. Widzimy przecież, że nasz Pan nakarmił 5000 ludzi 5 chlebami jęczmiennymi i 2 rybkami. Widzimy również dowody, które sam Pan kazał zebrać na udokumentowanie tego cudu. 12 koszy kawałków, jakie zostały z 5 chlebów jęczmiennych. Oto Jezus zamanifestował boską moc tworzenia na oczach wielu ludzi. Stworzył jedzenie, którego wcześniej nie było. Podobnie było z cudem rozmnożenia i nakarmienia 100 mężczyzn w czasach Elizeusza. To przecież Chrystus przez człowieka z Baal-Szalisza posłał chleb do proroka i to Chrystus go pomnożył. Jak widzimy, znak ten potwierdzał Jezusa jako Boga. Historia ta jest szczególnie pouczająca i zachęcająca dla wszystkich, którzy starają się wyświadczać dobro ludzkim duszom. Widzimy w niej Pana Jezusa Chrystusa, który ma moc, żeby pomóc w każdej sytuacji. On ma pełnię władzy zarówno nad naturą, jak i nad martwymi sercami. Chrystus może nie tylko naprawić to, co jest zepsute, odbudować to, co jest zrujnowane, uzdrowić to, co chore, wzmocnić to, co słabe. Chrystus czyni dzieła o wiele większe. On potrafi powołać do życia to, czego nie ma i nadać temu nowe imię. Dlatego, skoro w Niego wierzymy, nigdy nie powinniśmy rozpaczać, że ktoś nie jest zbawiony. Dopóki jest życie, jest też nadzieja. Ludzki rozum, co prawda, często nam mówi, że jakiś biedny grzesznik jest zbyt zatwardziały lub zbyt stary, aby się nawrócić, ale wiara wtedy odpowiada. Nasz Pan, który ma moc tworzenia, może w każdym człowieku dzięki Duchowi Świętemu stworzyć nowe serce. W tym znaku mamy także zawartą lekcję na temat urzędu starszych, zwanych inaczej pastorami, którzy też są nazywani pasterzami i nauczycielami. Widzimy apostołów otrzymujących chleb z rąk naszego Pana po tym, jak On go pobłogosławił i rozdających ten chleb tłumowi. To nie ich ręce sprawiły, że chleb się pomnożył, ale było to dzieło ich Pana i Mistrza, Jezusa Chrystusa. To Jego wszechmogąca moc zapewniła zaopatrzenie. Ich praca polegała na pokornym przyjęciu tego, co On im dał i rozdaniu tego wśród zgromadzonego tłumu. Cud ten jest żywym symbolem dzieła, które winien wykonywać pastor. Pamiętajmy, że pastor nie jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Nie ma on mocy, by zbawić z grzechu lub udzielić łaski. Cała jego służba polega na braniu chleba życia, który zapewnił jego mistrz i wydawaniu go duszom, wśród których został postawiony. Pastor nie może zmusić ludzi, aby cenili ten chleb i karmili się nim. Nie ma też mocy, by sprawić, że będzie to dla nich pokarm duchowy dający życie. To nie jest jego dzieło i nie ponosi za to odpowiedzialności. Cała jego służba polega na wiernym wydawaniu żywności, którą dostarczył jego niebiański mistrz. To znaczy na nauczaniu Słowa Bożego, sprawowaniu sakramentów oraz właściwej dyscypliny kościelnej na mocy nadanego mu prawa kluczy. I jeśli to czyni, wtedy wykonuje pracę właściwą dla swego urzędu. Wielu komentatorów podkreśla, że mamy w tym fragmencie Ewangelii obraz posługiwania pastorskiego Nowego Przymierza. Pasterze pokazani są jako szafarze, czyli mężczyźni nadzorujący gospodarstwo domowe i zarządzający spiżarnią, Tak właśnie posługiwanie pojmował apostoł Piotr, który w pierwszym swoim liście, w 4 rozdziale, w wersetach od 10 do 11 pisał. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli ktoś mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Bardzo podobnie o sobie i innych posługujących pisał święty Paweł Apostoł w pierwszym liście do Koryntian w 4 rozdziale, w wersecie 1. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. Przez ten znak Chrystus uczy nas również, że Ewangelia jest całkowicie wystarczającym rozwiązaniem na wszystkie problemy ludzkości. Widzimy Pana Jezusa, który zaspokaja głód ogromnej rzeszy ludzi. Sposób rozwiązania problemu wydawał się na pierwszy rzut oka zupełnie nieadekwatny do sytuacji. Nakarmienie tylu głodnych ust tak małą ilością pokarmu wydawało się niemożliwe. Widzimy jednak, że jedzenia było nawet w nadmiarze i że nikt nie odszedł głodny. Wtedy, jak czytamy, ludzie ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli: ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Przez ten cud nasz Pan pragnął pokazać, że Jego Ewangelia zaspokaja potrzeby całego świata. Prosta historia o krzyżu i o Bogu, który umiera za swój lud, może się wydawać człowiekowi głupia, lecz jest zupełnie wystarczająca, by zbawić człowieka. Wieść o śmierci Chrystusa za grzeszników oraz o zadośćuczynieniu dokonanym przez Jego śmierć jest w stanie przemienić każde serce i zaspokoić sumienia ludzi z różnych narodów, ludów i języków. Kościół, który jest zarządzany przez wiernych szafarzy, jest w stanie nakarmić cały Boży lud oraz może skutecznie się nim opiekować, gdyż jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w 1 rozdziale, w wersecie 18, mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. 5 chlebów jęczmiennych i 2 małe ryby wydawały się skąpym zaopatrzeniem dla głodnego tłumu, a jednak pobłogosławione przez Chrystusa i rozdzielone przez Jego uczniów starczyły ponad miarę. Nigdy nie wątpmy, że głoszenie Chrystusa ukrzyżowanego to jest głoszenie historii Jego krwi, świętości, sprawiedliwości oraz zastępczej śmierci za nas wystarczy, aby zaspokoić wszystkie potrzeby duchowe ludzkości. Ewangelia nie jest ani zużyta, ani przestarzała. Nie straciła nic ze swojej mocy. Nie potrzebujemy niczego oprócz prawdziwego chleba życia, rozdawanego przez wiernych szafarzy wśród głodnych dusz. Ludzie mogą wyśmiewać i szydzić z Ewangelii, jednak w niczym innym nie znajdą pokarmu obdarzającego życie. Żadna inna nauka nie może nasycić głodnych sumień ani dać im pokoju. Pamiętajmy również to, że wszyscy jesteśmy na pustyni. Musimy żywić się Chrystusem ukrzyżowanym oraz zadośćuczynieniem dokonanym przez Jego śmierć, albo umrzemy w naszych grzechach. Amen.